tanto. Ok, gdzie jest lato, ale no jakoś trzeba wyglądać, że tak powiem, na spotkanie z tak dostojnymi widzami jak wy. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj sięgnę do mojej ulubionej lektury, takiej trzytomowej, o której kiedyś wam mówiłem, ponieważ jest to największe dzieło ojca Dolindo Ruotolo, przetłumaczone na język polski. Ono jest od niedawna dostępne w sklepiku mocsłabości.pl. To są takie trzy księgi, pozwólcie, że je wydobędę. Maria Niepokalana, Matka Boga i Matka Nasza. Poczekajcie, ułożę. Raz, dwa, trzy, cztery. Zapraszamy na rowery. O! Trzy dzieła w twardej okładce, znaczy trzy księgi jednego dzieła w twardej okładce. Mówiłem wam kiedyś o tym dziele niezwykłym, w którym ojciec Dolindo Ruotolo przechodzi przez całe Pismo Święte, wyszukując obrazów Maryi, wskazując nam na Maryję, ale także tłumacząc nam, na czym polega zawierzenie, zaufanie Bogu na podstawie Słowa Bożego, na czym polega odzyskiwanie, że tak powiem, swojego człowieczeństwa, które czasami zatracamy w ciemnościach. W trakcie, no właśnie, wychodzenia z mroku poprzez różnego rodzaju walki duchowe, próby duchowe. I tak sobie, słuchajcie, ostatnio czytałem trzy księgi, a czytałem drugą księgę. To odłożę tutaj. Pozwólcie jeszcze tutaj, czekajcie, to wszystko trzeba tutaj jeszcze schować, wychować, dochować, nachować, przechować. Księga druga, Maria Niepokalana, Matka Boga i Matka Nasza. Czytam tę księgę, ponieważ przygotowuję takie różnego rodzaju źródła. Znaczy wyszukuję w źródłach treści, na których się będę opierał w mojej kolejnej książce, ale o tym nie będę mówił. W każdym razie i natrafiłem, bo tak sobie, wiecie co, miałem takie, tak się zastanawiałem. Ojciec Dolindo Ruotolo, który zmarł w roku 1970, tak się zastanawiam, no bo dużo piszę o Maryi, ale czy piszę coś o Fatimie? I uwierzcie mi, albo i nie, ale uwierzcie mi, możecie mi uwierzyć w tej kwestii, że zupełnie przypadkowo trafiłem właśnie w tej drugiej księdze na bardzo mało znane orędzia siostry Łucji, które przytacza ojciec Dolindo Ruotolo w tej książce. Gdzie odwołuje się też do Lourdes, wcześniej analizuje całe zło i ciemności współczesnego świata, opisuje po prostu kondycję duchową i moralną współczesnego świata, znaczy współczesnego świata, współczesnego człowieka, prawda, za jego czasów współczesnego. I oto w analizie dotyczącej, to jest uniesienie ósme, symbol obłoku, który unosi się z morza. Eliasz, prorok Boży, naprzeciw bezbożnego króla Achaba. Eliasz przy potoku Kerit i w Sarepcie. Cudowny dramat w trzech scenach. Konfrontacja przed ludem między mocą Boga, bezsilnością bożka Baala. Susza i klęska głodu. Próżne modlitwy do Baala. Modlitwa Eliasza do Boga. Wielka ofiara całopalna na Karmelu, daremna dla bożka, cudowna dla Boga, obłok wschodzący z morza po siedmiu modlitwach, miłosierdzie Boga przez boską płodność Najświętszej Maryi w Duchu Świętym, Maryja jako płodny obłok łask w Lourdes i Fatimie na cudownych obrazach. To jest, zróbcie, każdy rozdział rozpoczyna się takim skrótem, taką zapowiedzią tego, co w tym rozdziale znajdziemy. I poczytałem, przeczytałem, naczytałem się, powiem wam szczerze, i chcę się z wami tym wszystkim podzielić, ponieważ jest to naprawdę bardzo mało znane orędzie siostry Łucji. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy materiał, wyjątkowy, jak wiecie, ponieważ oglądany przez was. Zanim cokolwiek powiem, to chcę zaznaczyć jeszcze taki bardzo ważny fakt. Właściwie w każdym materiale, w którym będziemy sobie medytować nad Niepokalaną, nad Marią jako Matką Naszą, Matką Jezusa, nad tą, która uczy nas otwierać się na Ducha Świętego, jako na, będziemy na nią spoglądać jako na tę, która uczy nas znaleźć swoje miejsce w kościele i, zaznaczmy to raz jeszcze, Maria nigdy nie wyprowadza z kościoła. Będę sięgał do takiej małej książeczki, to oczywiście mówię świadomie książeczki, Życie Maryjne, czarne zeszyty ojca. Lapsusik językowy dawno nie było, prawda? Przypomnijcie mi, kiedy ostatni raz był lapsusik. Ja nie w każdym filmie są lapsusiki, tylko później to wycinam. Ojca Gabriela Jacquiera, tak to się czyta? Poprawcie mnie, jeżeli źle przeczytałem. Życie Maryjne. Ciekawe jest to, że ta książeczka nie ma spisu treści. Jest tylko tak, wstęp, uwagi wydawcy francuskiego, Życie w Maryi. I tyle. Dlaczego nie ma spisu treści? Ponieważ można ją, słuchajcie, otwierać, że tak powiem, na chybiu trafił. I na przykład teraz mi się otworzyło. Ta książeczka też jest w sklepiku mocsłabości.pl od niedawna. Już raz o tym wspominałem, powiem raz jeszcze. Przypomina mi ona bardzo traktat świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Powiem wam szczerze, że naprawdę jest bardzo bliska traktatowi, niejako jest rozwinięciem traktatu i spojrzeniem na Maryję oczami współczesnego, jakby to powiedzieć, katolika, który no, musi się mierzyć z ciemnością współczesnego świata. I zobaczcie, otworzyłem Życie Maryjne, a zasady świętego Jana od Krzyża. Już kiedyś wam wspominałem, że święty Jan od Krzyża to jest mój ulubiony święty. I posłuchajcie. Działanie duszy powinno zmierzać do całkowitej śmierci, ażeby bez przeszkód poddać się działaniu Boga i Jego miłości. To jest cudzysłowie, czyli rozumiem, że są to słowa świętego Jana od Krzyża. Czynna noc zmysłów zmierza do uśmiercenia w nas wszelkich skłonności, wszelkiej naturalnej działalności zewnętrznej. Od razu jest wyjaśnienie, żeby to dobrze rozumieć, bo to są trudne słowa, generalnie medytacje świętego Jana od Krzyża są trudne. A zatem nie pozostawiać swym zmysłom nic, co służyłoby ich zaspokajaniu i przez to mnożyć ofiary podejmowane z miłości do naszej matki, by tym sposobem jej sprawiać przyjemność, rezygnując z własnych przyjemności. To nie są słowa świętego Jana od Krzyża, to są słowa ojca Gabriela Jacquiera z Życia Maryjnego. Przepraszam, kłaczek. Dobra. Pogłębiać czuwanie, uwaga, nad sobą, czuwanie nad sobą, aż do rezygnowania ze zbytecznych spojrzeń, z szybkiego chodzenia, czyli życie w pośpiechu, no to jest też ciekawe, z lubianych słów, z czynności zgodnych z naturalnymi skłonnościami, z przystępowania do pracy z naturalnym zapałem, pogłębiać przez ten sam sposób czytania, jedzenia i tak dalej, a wszystko to w poddaniu się wielkiemu prawu miłości. I czynna noc ducha zmierza do uśmiercenia przyrodzonej działalności duszy, która nie potrafi zjednoczyć się z Bogiem, ponieważ przebywa on w sferze nadprzyrodzonej. I teraz o co chodzi? Ja wam tę książeczkę polecam. No to jest taka kieszonkowa, powiedzmy, książeczka, ale dla mnie odkrycie pół roku ostatniego na pewno. Sięgam do ojca Dolindo Ruotolo, do księgi drugiej, jego niezwykłych rozważań opartych na Słowie Bożym. Tu nie ma wymysłu własnego widzimisię, że tak powiem. Tu jest konkretne czerpanie ze Słowa Bożego. Maryja niepokalana, Matka Boga i Matka Nasza. Posłuchajcie, tutaj zakładki spadają, wypadają, przypadają. Gdzie ta zakładka? Dobra, no chodź tutaj, bo tu jest... Zanim... O Lourdes i o Fatimie, fragment tego, w jaki sposób ojciec Dolindo Ruotolo definiuje kondycję współczesnego świata, czyli tak naprawdę kondycję współczesnego człowieka, kondycję duchową i kondycję moralną. Kondycja świata, w którym żyjemy dzisiaj, niestety nie różni się od tej, do jakiej doprowadził się człowiek po grzechu, a chyba nawet nigdy wcześniej świat nie był tak zdominowany przez szatana, Baala. Baal odpowiada, ten demon Baal odpowiada m.in. na grzechy związane z nieczystością. To są bardzo niebezpieczne grzechy dla duszy człowieka, dla naszego życia duchowego, ale to o tym może kiedy indziej. Również w narodach takich jak nasz, czyli mówi tu o narodzie swoim włoskim, które nazywają się chrześcijańskimi, panuje bałwochwalstwo grzechu we wszystkich jego najbardziej obrzydliwych przejawach. Świat odkupiony ofiarą Jezusa Chrystusa praktycznie się go wypiera i w życiu cywilnym jest apostatą, a w życiu religijnym w stanie głębokiego upadku mimo pozorów aktywności, która świadczy o niezniszczalnej żywotności Kościoła, ale z którą nierzadko miesza się duch tego świata. Wiara jest skażona błędami i najbardziej niebezpieczne herezje zakradają się do dusz pod pozorem postępu, krytyki autentyczności historycznej. Sztuka sakralna, o zgrozo, chyli się ku upadkowi zamiast świętych obrazów, które powinny rozwijać wiarę w duszy i miłość w sercu. Powstają ich parodie. Cały świat jest jednym wielkim nieładem. Przestępstwa świadczą o deprawacji, która przeraża swą skalą. Niemoralność przybiera postać upadających zachowań. Rewolucje wstrząsają narodami i wykrwawiają je. Wojny i doniesienia wojenne wzbudzają zamęt, pomimo pokojowych deklaracji obłudników, którzy te wojny wywołują i do nich podżegają. Czyż te słowa napisane w połowie XX wieku, w drugiej połowie XX wieku, nie opisują naszego wieku, naszego czasu, tego okresu historycznego, w którym my wszyscy żyjemy? Tyle czasu minęło, jakże jest to aktualne. Wcale tu nie przesadzamy, a wręcz tylko pokrótce sygnalizujemy stan współczesnego świata, który wbrew temu wszystkiemu pyszni się i chlubi cywilizacją i postępem. Wśród tak wielkiego spustoszenia największym złem jest, uwaga, nieświadomość. I tu bym się chciał na chwilkę zatrzymać. Nieświadomość. Nieświadomość Słowa Bożego, nieświadomość nauki Kościoła katolickiego. Czasami chcemy sami dla siebie być papieżami, biskupami, sami dla siebie chcemy być Chrystusami, sami dla siebie chcemy być bogami, ponieważ żyjemy według własnego widzimisię. Odrzucamy pokorę i posłuszeństwo, te dwie twierdze, które charakteryzowały Maryję, które czynią z niej właśnie ową twierdzę niepokonaną, dom z kości słoniowej, tak? Pokora i posłuszeństwo. Dziś szczególnie ludzie zawierzeni Maryi właśnie w pokorze i posłuszeństwie są poddawani próbie, ponieważ szatan działa w ten sposób, że najpierw chce w nas osłabić to, co trzyma nas bardzo, bardzo mocno Boga i bardzo ściśle nas z Nim jednoczy. To wszystko, co jednoczy nasze serca z Najświętszym Sercem Chrystusa, tym, co nas jednoczy z Chrystusem przez Kościół, bo nie ma, że tak powiem, drogi do Chrystusa poza Kościołem, jeżeli świadomie odrzucamy Kościół, jest pokora i posłuszeństwo. Nieposłuszeństwo, bunt zawsze pochodzą od diabła, a pycha jest tym, co charakteryzowało Lucyfera mówiącego do Stwórcy: non serviam, nie będę Ci, Boże, służył. Świat nie zauważa lub nie chce zauważyć, w jaką otchłań wpadł i w jaką jeszcze wkrótce się stoczy. Żałosny nędznik, który pisze te słowa, pokora ojca Dolindo, z płaczem przywołuje tutaj lamentację Jeremiasza. I tu później mamy, słuchajcie, mnóstwo lamentacji Jeremiasza, nawiązań do Pisma Świętego i tak dalej. To obraz spustoszenia, który celowo przywołaliśmy. Tutaj było nawiązanie do Księgi Proroka, do Księgi Lamentacji. Nie chcę wszystkiego czytać, bo byśmy tu siedzieli całe tygodnie. Oddaje stan świata, w jakim żyjemy, oraz, uwaga, cierpienia Kościoła milczącego w pełnym znaczeniu tego słowa, uciśnionego, pozbawionego możliwości zareagowania, ponieważ ciosy zadawane mu są w pokryjomu i zatajane przez samych sprawców. Nie można zaprzeczyć, że lud chrześcijański popełnia wiele grzechów i nieprawości, które ściągają nań Bożą karę. Nie można zaprzeczyć, że te nieprawości zanieczyszczają nawet samą świątynię i że wiele dusz poświęconych Bogu jest w opłakanym stanie rozluźnienia duchowego. Jest tu mowa o nas. Zobaczcie, ojciec Dolindo Ruotolo mówi: lud chrześcijański popełnia wiele grzechów i nieprawości. Tak, ja, ty, my, lud chrześcijański, lud katolicki, najpierw trzeba zobaczyć własne grzechy i zacząć od nawracania samego siebie, aby świadectwem własnego życia i własnej wiary innych podprowadzać do Boga. Jest to bardzo trudne, ja wiem, bo sam jestem grzesznikiem, który... No dobra, już nie będę tutaj. I ojciec Dolindo Ruotolo wskazuje konkretnie. Kapłani przeżywają kryzys duchowy. Matka Boża w Medjugorje, właściwie w każdym orędziu, apeluje, prosząc o modlitwę za kapłanów, wskazując na nich jako na tych, którzy przez udzielane nam sakramenty łączą ziemię z niebem. Ale uwaga, to się może dziać tylko w Kościele, ponieważ Kościół jest jedyną arką ocalenia. Nasza nadzieja jest w Tobie, o Maryjo, która przez, uwaga, miłosierdzie Boże ukazujesz się spustoszonej ziemi, wyjałowionej ludzkości jako mały obłok, obietnica płodności, która się rozszerza i staje się deszczem łask. Tu jest nawiązanie do Góry Karmel, do tego obłoczku, ale to już jakby, bo to jest kolejna symbolika, którą należałoby wyjaśnić. Zobaczcie, ojciec Dolindo Ruotolo sięga do Słowa Bożego. I teraz przechodzimy do Fatimy. Przechodzimy za chwilkę do tego naprawdę bardzo mało znanego orędzia siostry Łucji. Wśród apostazji rozumu od Boga, wśród aberracji racjonalizmu i wolnej myśli, wśród negacji rzeczywistości nadprzyrodzonej, Ty właśnie jak mały obłok ukazałaś się dziewczynce Bernadette w Lourdes, w grocie górującej nad obszarem nękanym przez złe duchy, które zadrżały, gdy się pojawiłaś, ponieważ Ty miażdżysz im głowę. Pomijam te wszystkie medytacje nad objawieniami w Lourdes. Sięgniemy sobie może do nich kiedy indziej. Teraz ojciec Dolindo Ruotolo nawiązuje do Fatimy. Do Fatimy. Niezwykłe połączenie, słuchajcie. Ojciec Dolindo Ruotolo, Fatima. Dla mnie, powiem szczerze, duchowa bomba. W 1917 roku światem wstrząsnęła wojna, siejąc wielkie spustoszenie. Matka Boża ukazała się w Fatimie w Portugalii trzem niewinnym duszom, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, aby wezwać świat do nawrócenia. Również wtedy był to jakby mały obłok, nawiązanie do Góry Karmel, który miał się rozszerzyć i sprowadzić deszcz życiodajnej łaski, który spada na wyjałowioną, wysuszoną, głodną Słowa Bożego i łaski Bożej ziemię, ziemię naszych serc. Matka Boża potwierdziła prawdziwość swojego objawienia wielkim cudem słońca widzialnym dla wszystkich. Zapowiedziała, że jeśli ludzie się nie nawrócą, za kilka lat wybuchnie druga wojna światowa i wojna przyszła, a my byliśmy jej ofiarami. Następnie Matka Boża przekazała Łucji orędzie dla świata, przestrzegając ludzi przed ciężkimi klęskami, jakie na nich spadną, jeśli się nie nawrócą. Orędzie zostało utajone, no bo ojciec Dolindo Ruotolo jeszcze, znaczy już nie dożył momentu, kiedy papież Jan Paweł II odtajnił trzecią tajemnicę fatimską w 2000 roku. W związku z tym mówi o utajeniu trzeciej tajemnicy fatimskiej. Ale co nieco dyplomatycznie ujawniono i można było poznać przynajmniej jego główną myśl. Taką mianowicie, że nawet pod wpływem orędzia z Fatimy świat się nie nawrócił. Tu jest mowa o tym, że nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca nadal jest... No właśnie, nadal jest. Prawie, że go nie ma. Prawie, że go nie ma. A było ono warunkiem, tak jak poświęcenie Rosji, który został, ten warunek został spełniony, bo Jan Paweł II poświęcił Rosję. Siostra Łucja to potwierdziła w liście napisanym do Jana Pawła II w 1989. Warunkiem nawrócenia Rosji było jej poświęceniu, jej poświęcenie Niepokalanemu Sercu i nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Ten drugi warunek wciąż jest w powijakach, bo to nabożeństwo praktycznie rzadko się w naszych parafiach zdarza. Że nawet pod wpływem orędzia stał się, a świat się nie nawrócił, a wręcz przeciwnie, stał się o wiele gorszy i doszedł do tego żałosnego stanu, w jakim go dzisiaj widzicie. I teraz ciekawe, bo tutaj w pewien sposób ojciec Dolindo Ruotolo przez analizę Fatimy przewiduje, zapowiada, nie wiem jak to zdefiniować, to o czym Matka Boża za ileś tam lat, licząc od tego momentu, w którym to ojciec Dolindo napisał, będzie mówiła w Medjugorje. Czyli połączenie ojca Dolindo Ruotolo, Fatimy i, uwaga, Medjugorje. Dlaczego tak śmiem twierdzić? No to posłuchajcie, co napisał ojciec Dolindo Ruotolo. Maryja jest jednak obłokiem miłosierdzia nie tylko w swoich wielkich objawieniach, ale także w swych wizerunkach w każdym z poświęconych jej sanktuariów. Gdy ktoś, przemierzając świat, który jest jak jałowa i duszna pustynia, wchodzi do jakiegoś sanktuarium Maryi, widzi w jej obrazie łagodne światło, które daje mu pokrzepienie. W skwarze udręk, w skwarze udręk jest ona jak obłok nadziei, który przynosi duszy pełne, uwaga, pokoju, orzeźwienie. Medjugorje jest jednym wielkim wołaniem o pokój, o modlitwę w intencji pokoju na świecie. Wszystko jest wyschnięte jak pola w czasach Eliasza. Z obrazu Maryi spływa użyźniająca rosa, dzięki której na nowo rozwija się życie nadprzyrodzone. Ciekawe jest to, że i w Fatimie, i w Medjugorje Maria objawia się w miejscach, można powiedzieć, wysuszonych, skalnych, na odludziu, poza dużymi centrami miejskimi, takimi, gdzie, no, jeżeli byliście w Fatimie, a szczególnie w Medjugorje, to na pewno nieraz odczuwaliście trudy upału palącego słońca. To jest ten obraz, obraz wysuszonej ziemi, serca człowieka, która woła o deszcz. Jest to deszcz miłosierdzia Bożego. Wiara niczym kwiat ponownie kiełkuje w umyśle i otwiera się w sercu jako umacniająca woń. Dusza, która w skwarze bólu była jak konająca gołębica leżąca na ziemi, teraz rozpościera na nowo swe skrzydła, wzbija się do lotu na ziemi, teraz modli się, a dzięki modlitwie rozkwita w niej ponownie ufność, choć wcześniej była na skraju rozpaczy. Skwar słońca, czyli skwar bólu odejścia od Boga. Tak serce człowieka odczuwa ból, jak wygląda spalona słońcem, wysuszona, jałowa ziemia. Nie znajduje już... tu jest o wizerunkach. Niewątpliwie wizerunki Maryi w poświęconych jej sanktuariach mają w sobie jakieś nadprzyrodzone promieniowanie, które może stać się cudem i staje się nim, jeśli dusza modli się z bezgraniczną ufnością. Przed obrazem Maryi lawa spływająca z pochyłego zbocza Wezuwiusza zatrzymała się, a nawet się cofnęła, ocalając miasto Torre del Greco. Ślady tego wciąż są widoczne. Zatem to nie było płótno, lecz nieposkromiony atom mocy Maryi. Mówiło się o trzeciej tajemnicy objawionej przez Matkę Bożą w Fatimie. Mieliśmy ją poznać w roku 1960, już kiedyś sobie dawno, dawno temu, w roku 1917, tu na 2017 o tym mówiliśmy. Mieliśmy ją poznać w 1960 roku przez usta papieża, któremu została ona przekazana. Jednak papież Jan XXIII, dzisiaj święty Jan XXIII, nie uznał za stosowne, by podano ją do wiadomości publicznej, ponieważ, i to jest ciekawe, jak głęboko z ufnością i z mocą Ducha Świętego spoglądał ojciec Dolindo Ruotolo na decyzję Watykanu, na decyzję papieża, na decyzję Watykanu również wtedy, kiedy sam został oskarżony niesłusznie, ale okazał posłuszeństwo Kościołowi, Watykanowi. Dlaczego Jan XXIII nie ujawnił w 1960 roku trzeciej tajemnicy fatimskiej? Ponieważ w swej dobroduszności miał nadzieję, że świat się zmieni. Trzecia tajemnica fatimska jest przerażająca. Naprawdę trzeba było to zrobić z wielkim wyczuciem, którym się posłużył Jan Paweł II i kardynał Józef Ratzinger, żeby tę tajemnicę, trzecią tajemnicę fatimską objawić światu, no bo ona jest pełna wizji apokaliptycznych i naprawdę bardzo łatwo, a zobaczcie, jak my bardzo łatwo ulegamy różnym takim duchowym trendom apokaliptycznym, panice duchowej, sensacji duchowej. Dlatego Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II jako ostatnią próbę zbratania wszystkich ludzi w jedności wiary, licząc, że od tego zjednoczenia stopniowo będzie można dojść do naprawy obyczajów i życia. Jednakże ludzie przewrotni, zwłaszcza komuniści, błędnie odczytali plan papieża i uczynili z niego broń dla swej haniebnej propagandy, by wprowadzić nieporządek w świecie i szerzyć królestwo szatana. Przytoczmy zatem te fragmenty tajemnicy fatimskiej, które podano nam do wiadomości. Chodzi bowiem o rzeczy bardzo ważne, które powinno się znać, aby mały obłok, kolejny raz podnoszący się dla nas z Morza Bożego Miłosierdzia, wylał deszcz łask dla nawrócenia świata, zanim dotknie go klęska. Takim małym obłokiem był obłok z Karmelu, takim małym obłokiem był obłok w Fatimie, takim małym obłokiem jest obłok w Medjugorje, który rzuca cień na spaloną, wyjałowioną ziemię, aby użyźnić ją deszczem Bożej łaski. orędzie siostry Łucji z Fatimy. No w końcu dotarliśmy do tego orędzia. Styczeń, luty 1959 rok. Z czasopisma La Immaculada, czyli Niepokalana, przekazane przewielebnemu ojcu Augustianowi Fuentesowi, postulatorowi procesu beatyfikacyjnego Franciszka i Hiacynty z Fatimy. Uwaga, 22 maja 1958 rok. Przynoszę wam bardzo pilne orędzie z Fatimy. Ojciec Święty pozwolił mi odwiedzić Łucję. Przyjęła mnie pełna smutku, była wychudzona i bardzo przybita. Kiedy mnie zobaczyła, powiedziała: Ojcze, Matka Boża jest bardzo zasmucona, ponieważ zlekceważono jej orędzie z roku 1917. Ani dobrzy, ani źli nie przywiązali do niego wagi. Dobrzy idą dalej swoją drogą, niczym się nie przejmując, nie trzymają się praw niebieskich, a źli podążają szeroką drogą zatracenia, zupełnie nie biorąc pod uwagę grożących im kar. Proszę mi wierzyć, Ojcze. Siostra Łucja wyznaje ze smutkiem: Pan bardzo szybko ukaże świat. Kara jest bardzo bliska, przyjdzie bardzo szybko, kara materialna. Proszę sobie wyobrazić, Ojcze, że bardzo wiele dusz trafi do piekła, a stanie się to, jeśli nie będziemy się modlić i czynić pokuty. To jest przyczyna smutku Matki Bożej. Proszę o tym mówić, Ojcze, zaznacza siostra Łucja. Proszę mówić wszystkim, że Matka Boża powiedziała mi wiele razy, że... I teraz proszę wszystkim powtarzać te słowa siostry Łucji. No tak prosiła. Liczne narody znikną z powierzchni ziemi. Rosja będzie plagą wybraną przez Boga, aby ukarać ludzkość. Czy to się teraz, słuchajcie, nie dzieje? Rosja jest plagą wybraną przez Boga, aby ukarać ludzkość, aby nam wskazać, że naprawdę wystarczy jedna malutka zapałka pośród serc rozpalonych niemalże do czerwoności nienawiścią, aby świat zapłonął wojną. Rosja będzie plagą wybraną przez Boga, aby ukarać ludzkość, żeby wskazać nam, że nie jesteśmy samowystarczalni. Jeśli my przez modlitwę i sakramenty nie wyprosimy łaski jej nawrócenia. Proszę mówić, Ojcze, że zły duch przypuszcza decydujący szturm na Matkę Bożą, ponieważ tym, co martwi niepokalane serce Maryi i Jezusa, jest upadek dusz zakonnych i kapłańskich. I ten upadek dzieje się na drodze nieposłuszeństwa, odrzucenia Kościoła, jedynej arki ocalenia. Jedynej arki, z której możemy czerpać Słowo Boże i sakramenty święte. Poza Kościołem, poza arką ocalenia, toniemy, zginiemy. On wie, że zakonnicy i kapłani, porzucając swoje wzniosłe powołanie, pociągają za sobą wiele dusz do piekła. Droga buntu, po której idą za kapłanem dusze wiernych, jest przerażająca, ponieważ ci kapłani biorą na siebie odpowiedzialność za te dusze i jednocześnie ci, którzy wspierają kapłanów zbuntowanych, również biorą na siebie grzech śmiertelny wspierania i szerzenia buntu szatańskiego. Nie są wtedy już narzędziami w ręku Maryi, ale są narzędziami w ręku szatana. No, dlaczego tak uważam? No to posłuchajcie dalej. Mamy już niewiele czasu, by powstrzymać karę z nieba. Mamy do dyspozycji dwa bardzo skuteczne środki. Modlitwę i ofiarę. Mamy bardzo mało czasu. Był to rok 1958. Minęło ile tam? 74 lata, tak? Dobrze liczę? Czy tam 5? Dobra. No ileż? 74? 60, 40, 20? Nie, 64. Tak. Dobra, przepraszam. Wiem, że 2 plus 2 to jest 5 i to mi wystarcza do zakupów w Biedronce. Mamy do dyspozycji dwa bardzo skuteczne środki. Modlitwę i ofiarę. I teraz są ciekawe słowa. Zły duch robi wszystko, by nas rozproszyć i odebrać nam upodobanie do modlitwy. Żeby nas rozproszyć, wyprosić, że tak powiem, z kościoła, podzielić. Diabolos, ten, który dzieli. Zbawimy się lub potępimy razem. Tak, bo jesteśmy nawzajem odpowiedzialni za siebie w kroczeniu do nieba. Jeżeli ktoś kroczy do nieba, no to pociąga ludzi do nieba. Jeżeli ktoś kroczy do piekła, no to daje świadectwo kroczenia do piekła. Jednak, Ojcze, trzeba mówić ludziom, że nie powinni biernie czekać na wezwanie do pokuty i modlitwy ze strony biskupów, proboszczów czy przełożonych generalnych. Nadszedł już czas, aby każdy ze swej inicjatywy podejmował święte dzieła i zmieniał swoje życie zgodnie z wezwaniem Matki Bożej. w Medjugorje. Jest to kolejne jakby takie nawiązanie do tego, co będzie się działo w Medjugorje, no bo tekst siostra Lucja wygłasza w roku 1958. Matka Boża bardzo często mówi, prosząc o modlitwę za kapłanów. I druga część orędzia. Zły duch chce zawładnąć duszami konsekrowanymi. Usiłuje je zdemoralizować, aby innych skłonić do zatwardziałości w grzechu. Używa wszelkich podstępów, a nawet podsuwa myśl o dostosowaniu życia zakonnego do nowych czasów. Stąd jałowość życia wewnętrznego i chłód świeckich. Proszę, ojcze, mówić o tym, że dwie rzeczy uświęciły Hiacyntę i Franciszka. Cierpienie Matki Bożej i wizja piekła. To mówi siostra Lucja, która znała Franciszkę i Hiacyntę, która wraz z nimi doświadczała tego wszystkiego, co się działo w Fatimie od maja do października w 1917 roku. Raz jeszcze podkreślmy to. Dwie rzeczy uświęciły Hiacyntę i Franciszka. Cierpienie Matki Bożej i wizja piekła. Matka Boża znajduje się między dwoma mieczami. Z jednej strony widzi ludzkość zatwardziałą i obojętną wobec grożących jej kar bożych. Z drugiej widzi, że depczemy sakramenty i lekceważymy zbliżającą się karę, trwając w niewierności, zmysłowości i materializmie. Matka Boża powiedziała wprost, że zbliżamy się do dni ostatecznych. Powiedziała mi to trzykrotnie. Trzykrotnie. Raz, dwa, trzy, wymieńmy te trzy momenty. Po pierwsze, najpierw stwierdziła, że zły duch wszczął decydującą, to znaczy ostateczną walkę, z której jedna z dwóch stron wyjdzie zwycięska, a druga pokonana. Albo jesteśmy z Bogiem, albo z szatanem. Nie ma drogi pośredniej między posłuszeństwem a nieposłuszeństwem, między pokorą a pychą. Albo jesteśmy z Bogiem, albo z szatanem. Drugi raz powtórzyła mi, że ostatnimi lekarstwami danymi światu są różaniec i, uwaga, nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, czyli pierwsze soboty miesiąca, nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. Ostatnimi znaczy, że następnych już nie będzie. Ostatnimi lekarstwami. To znaczy już innego lekarstwa oprócz różańca i nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi nie będzie, no bo wszystko inne już dawno Kościół nam daje. Słowo Boże, sakramenty święte, nauka Kościoła katolickiego, to już od ponad 2000 lat otrzymujemy te lekarstwa. Nie wiem, czy z nich czerpiemy, czy ich używamy, czy chodzimy do spowiedzi, że tak powiem, po receptę. Po trzecie, za trzecim razem powiedziała mi, że po wyczerpaniu innych środków zlekceważonych przez ludzi, daje nam z drżeniem ostatnią kotwicę zbawienia, Najświętszą Dziewicę we własnej osobie, być może liczne objawienia, znaki jej łez, orędzia różnych widzących rozsianych we wszystkich częściach świata. Czy nie jest to nawiązanie do przyszłych objawień w Medjugorje? Siostra Lucja była otwarta na to, że Matka Boża jeszcze raz przyjdzie na ziemię. No bo mówi, być może liczne objawienia, znaki łez, orędzia różnych widzących rozsianych we wszystkich częściach świata. Matka Boża powiedziała, że jeśli nie posłuchamy i nadal będziemy obrażać Boga, jeśli jej nie posłucham, bo nie, dobra, i nadal będziemy obrażać Boga, nie dostąpimy przebaczenia. Ojcze, mówiła mi Lucja, pilną rzeczą jest, abyśmy zdali sobie sprawę ze straszliwej rzeczywistości. I teraz mocne słowa. Nie chcemy napełniać dusz lękiem, a chodzi jedynie o pilne przywołanie ich do rzeczywistości. Fatima, Lourdes, La Salette nie posługiwały się lękiem. Maryja nigdy się nie posługuje lękiem, tylko wskazuje pewną perspektywę, mówiąc, dobrze, pójdziecie w zło, no to będą konsekwencje takie i takie, cierpienie wojny, waszego zła, życia w grzechu. Ale Maria zawsze mówi, nawet jeżeli jesteś największym grzesznikiem, jest dla ciebie nadzieja, bo możesz pójść z tym do spowiedzi, najprościej to ujmując. Maria zawsze wskazuje na nadzieję, na ufność, na zawierzenie i ojciec Dolindo Urłotolo uczył nas tego zawierzenia. Nawet wtedy, kiedy, że tak powiem, w kościele zgasną światła i będzie chaos duchowy, moralny, teologiczny, Maria nigdy z kościoła nie wyprowadza. Mówi, poczekaj, tak jak ja poczekałam pod krzyżem. I co więcej, Maria, widząc Chrystusa ukrzyżowanego, jest pod krzyżem ze świętym Janem i z innymi niewiastami. Jest pod krzyżem. cierpi i jeszcze większe cierpienie ją spotyka wtedy, kiedy w jej ręce zostaje złożone zamordowane ciało Chrystusa. Wciąż trwa pod krzyżem. Czyli wciąż trwajmy w kościele, nawet jeżeli, że tak powiem, zgaszą światła w kościele. Będzie chaos jeszcze większy. Trwajmy w kościele, tak jak Maria trwała pod krzyżem, ponieważ również Kościół musi przejść drogę krzyżową. Co to znaczy Kościół? Ja i ty musimy przejść drogę krzyżową. Czyli doświadczymy cierpienia samotności, no właśnie owego, że tak powiem, zgaszenia światła w kościele. Maria trwała pod krzyżem. I co? I według wielu objawień świętych, wizji świętych, Chrystus zmartwychwstały jako pierwszy przychodzi do swojej matki. Wczesnym rankiem. Ale gdyby nie było śmierci, ciemności krzyża, nie byłoby światłości zmartwychwstania, nie byłoby poranka zmartwychwstania. I teraz bardzo mocne słowa siostry Łucji, że dzięki różańcowi można rozwiązać każdy problem. Myślę, że te słowa bardzo ważne jest, abyśmy zapamiętali. Bardzo, po prostu warto zapamiętać. Odkąd Najświętsza Dziewica nadała wielką skuteczność różańcowi świętemu, nie ma takiego problemu materialnego, duchowego, narodowego czy międzynarodowego, którego nie dałoby się rozwiązać przy pomocy różańca świętego i naszych wyrzeczeń. Odmawianie go z miłością i pobożnością będzie pocieszeniem dla Maryi i osuszy łzy zalewające jej niepokalane serce. Mówiąc krótko, różaniec rozwiązuje każdy problem. Nie dlatego, że różaniec jest magiczny, tylko jest narzędziem, tak jak za pomocą samochodu możemy szybciej dotrzeć do celu. Nie dlatego, że samochód jest celem, ale jest narzędziem. Dzięki różańcowi możemy rozwiązać problemy materialne, duchowe, narodowe i międzynarodowe. I międzynarodowe. Czy pamiętamy o rozwiązywaniu problemów międzynarodowych na drodze duchowej? No bo świat składa się z życia nie tylko tego zewnętrznego, politycznego, ekonomicznego, społecznego, czy też moralnego, ale także życia duchowego. I na koniec słowa siostry Łucji, krótka modlitwa. Mój Boże, złącz nasze chęci w pragnieniu prawdy, a serca w miłości. Na tym, słuchajcie, skończę, bo gadam bardzo długo. Przepraszam Was za ten bardzo długi materiał. Zapraszam Was codziennie na poranny różaniec tutaj na naszym kanale, który trwa już prawie 2 lata. Modlimy się na żywo codziennie o godzinie 5 rano we wspólnocie kilku tysięcy osób. Zainteresowanych odsyłam do lektury ojca Dolindo Ruotolo. Jest ona dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Między innymi to niezwykłe dzieło wydane w 3 księgach. Maria Niepokalana, Matka Boga i Matka Nasza. To jest 2 księga. Ostatnio był dodruk, a zatem ją sprowadziłem, żebyście, no bo prosiliście, pytaliście, gdzie 2 księga, 1, 3 jest w sklepiku, a 2 nie ma, no to są już wszystkie 3. I Życie Maryjne, czarne zeszyty. Naprawdę wszystko już od Kościoła mamy. Słowo Boże, sakramenty święte, nauka Kościoła katolickiego. Mamy swoje parafii, mamy swoich księży proboszczów, mamy konfesjonał, prawda, w swojej parafii, mamy kapłana, który spowiada. To wystarczy. Jeszcze różaniec, pokuta. To, co uświęciło Franciszka i Hiacyntę, to były wizje cierpiącej Maryi i wizja piekła. To jest ciekawe, warto przemyśleć. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.